Większość mieszkańców przychodzi informacyjnie, dowiedzieć się, w jakiej wysokości otrzymają dofinansowanie i co muszą zrobić. Również jest taka obawa mieszkańców, że oni chcą sobie jednak zostawić na przykład piec kaflowy na wszelki wypadek i w tym momencie się zastanawiają, jeżeli muszą zlikwidować wszystkie źródła ciepła. Drugim problemem też jest zamożność, dochód mieszkańców, czyli dopóki nie uruchomiły się programy w bankach, które również umożliwiają zawarcie kredytu na ten cel, to większość osób nie miała pieniędzy na rozpoczęcie danego przedsięwzięcia.
Wzrost cen gazu, węgla i drewna powoduje problem z wyborem ogrzewania.
Mamy te dwa programy, więc Eko i Łowa i ten program Czyste Powietrze. Mamy ten punkt konsultacyjny uruchomiony od zeszłego roku, od poniedziałku do piątku tak naprawdę. I tak w godzinach od 14 do 16 w poniedziałki i od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 12. Ale jeżeli jest taka potrzeba i mieszkaniec do nas na przykład zadzwoni, że w tych danych godzinach nie może do nas podjechać, jesteśmy otwarci i wtedy się umawiamy indywidualnie z taką osobą.
Niektóre gminy mają również własne programy wspierające wymianę pieców.
To jest monitoring środowiska, to jest edukacja ekologiczna, to są zagrożenia środowiska. Na Radzie Nadzorczej przyjęliśmy taki program, regionalny program edukacji ekologicznej. Budżet tego programu na nasze województwo na dwa lata to jest 3,5 miliona. Także będziemy powoli ogłaszać konkurs na różnego rodzaju właśnie zadania propagujące kulturę, można powiedzieć też i taką ekologiczną, funkcjonowanie czy propagowanie jeszcze szersze programu Czyste Powietrze, czy programu usuwania wyrobów zawierających azbest, bo taki też program i zachęcamy tutaj samorządy do tego, aby składały wnioski o dofinansowanie.
Jakie działania współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? W Zielonej Górze to między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
W jaki sposób program Czyste Powietrze i w ogóle inwestycje chroniące naturalne środowisko realizowane są w Bytomiu Odrzańskim, sprawdzał Marek Turowski.
Wydaje nam się, bo jeszcze pełnych danych nie mamy, do ewidencji budynków około 80% mieszkańców złożyło wnioski.
Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrzańskiego.
Że przeważa u nas ogrzewanie gazem. Gazyfikacja była realizowana na terenie gminy w 90-tych latach, w 97-98 roku. Natomiast teraz ta sytuacja spowodowała, że radykalnie zmniejszyło się zainteresowanie tym źródłem ciepła. I dzisiaj jesteśmy w strasznej sytuacji, jeżeli rozmawiamy już o smogu, rozmawiamy o tym, że powinniśmy w tym kraju dużo zrobić. I program Czyste Powietrze przecież ma takie założenie, że musimy dużo zrobić, żeby zmienić źródła ciepła tak, żeby łatwiej i zdrowiej nam się żyło, szczególnie w okresie zimowym, to jesteśmy w trudnym momencie, bo przez kilka lat i program, i my wszyscy namawialiśmy każdego z mieszkańców, żeby wymieniał ogrzewanie na gazowe, a dzisiaj ludzie mają do nas pretensje, bo z tym gazem, z jego ceną dzieją się rzeczy, o których wiemy i na które do końca nie mamy wpływu, bo jednak wojna, ten szantaż Rosji spowodował, że mogą być ogromne kłopoty. Mi dzisiaj brakuje argumentów. Ja rozmawiałem z mieszkańcami, którzy powiedzieli mi tak, Jacek, gdybym dostał 100%, to nie wymienię dzisiaj źródła ciepła, bo oszukujecie.
Ale węgiel też jest drogi przecież.
Ja ten argument używam, ale jest jeszcze drewno. Ludziom się wydaje, że ten węgiel jest łatwiejszy, bo raz kupią, jeżeli nie kupią, to może będą palili oponami. Natomiast gaz, jak już zaczynasz palić, to ten licznik bije. Według mnie to jest takie podświadome, bo ja też tak uważam, że nie wiemy, czy po sezonie nie okaże się, że ten, kto ogrzewał mieszkanie gazem, będzie bardziej zadowolony niż ten, kto ogrzewał węglem. Ale coś takiego w nas jest, że wydaje się, że ten węgiel, może jakieś drewno, może ten chrust w lesie uzbieramy i to spowoduje, że wyjdzie nam to taniej. To już jest według mnie nierealne. Do końca też nie znamy ceny gazu, to po drugie. I po trzecie, tu ludzi rozumiem najbardziej, że jeżeli zabraknie gazu, to już w naszej kotłowni gazowej nie zrobimy nic. Jeżeli zabraknie węgla, to jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie.
Dlatego ludzie w tej chwili, z tego co wiem w różnych gminach, chcieliby zmienić niektórzy właśnie to źródło energii cieplnej, natomiast na przykład na gaz. Natomiast chcą zostawić piec węglowy sobie. No ale warunki są takie, że muszą zlikwidować ten piec na węgiel właśnie i tu jest problem. Ale przechodzimy do pani, która pracuje w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Bytomiu-Odrzańskim. Pani Anna Potyraj, proszę powiedzieć, z czym mieszkańcy przychodzą, z jakimi wnioskami dotyczą wymiany pieca, czy termomodernizacji, czy fotowoltaiki? Jak to wygląda?
Większość mieszkańców przychodzi informacyjnie, dowiedzieć się, w jakiej wysokości otrzymają dofinansowanie i co muszą zrobić. Również jest taka obawa mieszkańców, że oni chcą sobie jednak zostawić na przykład piec kaflowy na wszelki wypadek i w tym momencie się zastanawiają, jeżeli muszą zlikwidować wszystkie źródła ciepła. Drugim problemem też jest zamożność, dochód mieszkańców, czyli dopóki nie uruchomiły się programy w bankach, które również umożliwiają zawarcie kredytu na ten cel, to większość osób nie miała pieniędzy na rozpoczęcie danego przedsięwzięcia. No teraz, tak jak pan burmistrz wspomniał, dochodzi takie wahanie, co zrobić, czy wymienić, czy nie wymienić.
No tak, a już powracając na chwilę do tych pieców kaflowych, to trzeba zlikwidować wszystkie źródła energii cieplnej?
Tak, piec kaflowy, kuchenkę kaflową, można zostawić piec tak zwany chlebowy. Może jeszcze ktoś ma, ktoś używa, to może zostawić. Może zostawić również kominek, ale w kwestii rekreacyjnej. Tym kominkiem nie może ogrzewać domu, mieszkania. Musi zlikwidować tak zwane nawiewy w tych kominkach, tak? Musi mieć wszystko potwierdzone, że zostało zezłomowane, że tego nie ma w domu.
Tylko takie atrapy mogą zostać i
ewentualnie można zostawić piec kaflowy, tak jak pan powiedział, atrapę dla ozdoby. Musi być odłączony od komina, musi być potwierdzone przez kominiarza, że taka czynność została wykonana. Większość jak przychodzi i się dowiaduje, że muszą wszystkie źródła, czyli ten piec kaflowy, który dla niektórych jest taką przyjemnością zimą zapalić, tak? Albo jest też awaryjny, bo piece działają na prąd, teraz potrzebują tej pompki różnych sprzętów i w momencie awarii nie mogą ogrzać, tak? No i tutaj też się tak ludzie, a to nie. To.
Raczej nie. No ale jeżeli już przychodzą, składają wnioski, to na co?
Na piec, na pelet, ewentualnie właśnie zastanawiają się nad podłączeniem gazu.
Ekogroszek już nie wchodzi w grę, prawda?
Tak, ekogroszek był do końca zeszłego roku.
I z czym mają największe problemy ci ludzie? Czy tylko z informacją, czy faktycznie przychodzą i proszę pani Aniu, proszę mi napisać wniosek. Czy wypełnić wniosek?
Przychodzą najpierw po informację, co muszą, jakie dokumenty, bo przychodzą i ja mówię, że jest potrzebny numer działki, numer księgi wieczystej.
Konto.
Numer konta, tak. Że muszą najpierw założyć konto na stronie beneficjenta. W momencie, kiedy ja im przedstawię, dajmy im całą listę tych dokumentów, po jakim czasie pojawiają się i proszą o pomoc w wypełnieniu takiego wniosku.
Bo najpierw jest wniosek o konkretną rzecz, a potem o płatność. Są dwa wnioski.
Tłumaczę, że muszą zawrzeć w tym wniosku wszystko, co chcą zrobić, że chcą wymienić piec, że chcą ocieplić ten dom, wymienić okna, bo taki wniosek można złożyć tylko raz. Nie można poprawiać w tym wniosku nic. Czyli nawet jeżeli po jakimś czasie zrezygnują z tych wymiany okien, mogą je wykreślić, ale nie mogą dopisać.
A jakie są efekty pani pracy? Czy ci ludzie dostają pieniądze, dotacje z funduszu?
No powiem, że te osoby, które złożyły u nas wniosek, dostały.
Aczkolwiek... A ile tych osób było?
4 osoby złożyły wniosek.
No to niedużo.
No powiem, że przez te wahania osób, które nie mają na początek pieniędzy, żeby rozpocząć przedsięwzięcie.
Bo zasada jest taka, że trzeba sfinansować inwestycje, a potem się otrzymuje dotacje. Tak?
Tak, aczkolwiek zostało wprowadzone teraz możliwość na przedpłatę, ale to dopiero jest początek.
A czy pani ma taką świadomość, ile w ogóle wniosków z gminy Bytom-Odrzańskie zostało złożonych? Bo przez pani ręce przeszły 4.
A... To były wnioski, które zostały wysłane za pomocą naszej gminy, a pomoc w przygotowaniu takiego wniosku, czyli przychodzi wnioskodawca, ja pomagam mu wypełniać, a on wysyła sam, no to było około 12.
Takich, to też niedużo, prawda?
Aczkolwiek też niektóre osoby wysłały ten pierwszy wniosek o dofinansowanie, a później przychodziły o pomoc w wypełnieniu wniosku.
Bo tam się
już
położyły.
O płatność.
No właśnie, często tak jest, że ten pierwszy wniosek potrafią wypełnić, a jeśli chodzi o wniosek o płatność, to
już mają problemy, bo trzeba te faktury spisać, bo czasami mają jedną fakturę na wymianę pieca i na wykonanie, a to trzeba, musi być osobno, bo inaczej jest wyliczony, czyli musi iść z powrotem do wykonawcy i on musi rozpisać tą fakturę na 2 kwoty, tak? Ile osób w Bytomiu samodzielnie wypisało te wnioski, też nie mamy takiej informacji, bo są osoby, które po prostu same, za pomocą strony, które posiadają podpis elektroniczny, mogą sobie same
wypełnić. Które znają się na komputerze po prostu.
I sobie poradzą, tak, z wypełnieniem. Nawet z tym, że wróci informacja, że muszą ten wniosek poprawić, to również sobie poradzą, tak? Czyli no, są osoby, które są biegłe w wypełnieniu, nie potrzebują naszej pomocy, a osoby, które potrzebują, no to przychodzą i tą pomoc otrzymują.
I mają taką możliwość.
Zmieniłam z ekogroszku na pelet.
Ewelina Staniszewska-Scholz.
Myślę, że dobry wybór. Poza tym piec nasz już był stary i wymagał zmiany. No myślę, że to jest zmiana na lepsze. Tylko żeby ceny po prostu tego peletu odrobinę spadły, bo wszyscy namawiają, żeby dbać o ekologię, wymieniać kopciuchy na ekologiczne piece, no a opał drożeje, więc jeżeli będzie cena peletu niższa, no to uważam, że zmiana tylko na lepsze.
Czy miała Pani kłopoty z wypełnieniem wniosku o dotację?
Myślę, że gdybym robiła to sama, to troszeczkę kłopotów bym miała, natomiast robiłam to za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowej. Wszystko poszło bardzo gładko, sprawnie, no także ja jestem bardzo zadowolona.
No właśnie, bo ludzie mają kłopoty i dobrze, że takie punkty doradztwa pocztowe.
Jak najbardziej, ja jestem bardzo zadowolona. Nie lubię takich papierkowych wypełniania wniosków i tak dalej, natomiast tutaj jest pani, która jest bardzo kompetentną osobą, przemiłą, także poszło to naprawdę sprawnie i jestem bardzo zadowolona.
A kłopoty z nabyciem tego pieca były, czy nie bardzo?
Nie było.
Czyli dostępny na rynku ten piec jest na pelet?
Tutaj akurat wyborem pieca zajął się mój mąż. Kupiliśmy polski piec, polskiego producenta. Nie najtańszy, ale myślimy, że to będzie dobry wybór, bo i chodziło nam i o serwis, żeby był w pobliżu.
A ten piec jest bezobsługowy prawie, że tak?
Tak jest.
Czy jak to się technicznie odbywa? Się tam ładuje go? Czy...
No tak, jest zasobnik, zasypuje się peletem i piec nagrzewa do zadanej temperatury, później się wyłącza. Jak temperatura spada, no to znowu pobiera opał i...
I przez jaki czas nie potrzeba ładować go? Nie wypali?
Tego nie wiem jeszcze.
Tym się mąż zajmuje.
Tak pewnie. Jest.
Ale lepiej niż na ekogroszek, tak?
No na pewno, bo to jest tak, raz, że jest no, nowoczesny ten piec, tak? Nie brudzi się tak, nie ma tego pyłu, kurzu. Poza tym my i tak nie mamy pieca w domu, tylko obok w budynku gospodarczym, ale jest czysto, po prostu jest czysto i, no, i ekologicznie.
A ile można wiedzieć, ile Pani otrzymała takiej dotacji?
14 tysięcy.
A ile piec kosztował z montażem?
34 tysiące.
A, czyli 20 musieliście dołożyć.
Tak,
no
jest.
To jest jakaś pomoc, prawda?
Oczywiście, że tak.
Wydaje mi się, Panie redaktorze, że to straszny pech, że super program, bo każda forma pomocy jest ważna. Jeżeli uznaliśmy w tym kraju, że ten smog jest problemem społecznym, bo dzisiaj już tak możemy go scharakteryzować, to czyste powietrze jest próbą jego rozwiązania, szczególnie w samorządach, które własnych środków nie mają. Ale też jak patrzę na duże miasto, jeżeli duże miasto wojewódzkie przeznacza 500 tysięcy na rozwiązanie tego problemu, na pomoc w wymianie piecy, to tak jakby moja gmina, biorąc pod uwagę proporcje, wydała 5 tysięcy. To znaczy, że to jest symboliczna pomoc, że trwałoby to latami. Super program, tylko nie te czasy. I teraz jeżeli rozmawiamy z mieszkańcami, naprawdę nie wiedzą co robić, bo oglądają telewizję, czytają prasę, słuchają radia, boją się wojny, konsekwencji tego, że Rosja zakręci kurek z gazem. I dzisiaj namawianie kogoś w samorządzie, na przykład do gazu, to może być niebezpieczne, dlatego że ta osoba później powie przez ciebie, burmistrzu, nie ogrzewałem domu, moje dzieci marzły i tak dalej, bo my naprawdę nie wiemy, co nas tej zimy czeka. Czyli rozmawiamy chyba w najtrudniejszym okresie dla tego programu. Jeżeli ustatkują się ceny, jeżeli już będzie jakaś większa gwarancja, czy ten gaz jest dalej tym podstawowym źródłem, czy ma być podstawowym źródłem, czy szukamy odnawialnych źródeł energii, bo inaczej Europa, Polska sobie nie poradzi, to wtedy ważne, żeby były takie środki, bo nasz samorząd, dający się przewidzieć perspektywie środków pomocowych własnych, nie będzie w stanie wygospodarować. Jeżeli mamy 400, zakładamy tak umownie, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie tego do końca podsumować. Jak będziemy mieli 100% deklaracji mieszkańców, będziemy widzieli, jakie są proporcje w gminie. Jeżeli mamy 400 piecy do wymiany i założymy, że to z centralnym może kosztować 10-15 tysięcy, to robią się miliony, na której nasza gmina nie jest. Także ten program modyfikowany ma szansę pomóc. Ale też widzieliśmy na przykładzie miasta Kraków, który wprowadził własny program, ale on również tam rozwiązał pomoc socjalną dla najuboższych w opłacie za gaz. I to jest bardzo trudny temat, bo pan redaktor mieszka, płaci za gaz, obok mieszka mieszkaniec, któremu gmina płaci za gaz i możemy mieć pretensje, dlaczego ja pracuję i tak dalej. To są trudne tematy, ale Kraków podjął tę decyzję, twierdząc, że inaczej smogu się nie pozbędzie, czyli pewne koszty społeczne być muszą, trzeba dopłacić i wtedy może by była szansa, i to jest dla nas taki ważny wniosek, jeżeli chcemy iść w kierunku gazu, w tej niepewności to jest bardzo trudne, to musimy zastanowić się, jak najuboższym pomóc w inwestycji, bo tu jesteśmy zwolennikami nawet 100%, bo wtedy jest szansa na sukces i co zrobić z opłatami za gaz. Żeby on nie pomyślał, że tak wymienię wszystko, nie będę miał tego pieca, do którego wrzucę papier, gazety, opony, to wszystko, czym palimy, przez co mamy smog, ale przynajmniej mam ciepło. Bo jak nie zapłacę rachunku za gaz, to przyjdzie ktoś z zakładu gazowniczego, cyk, tego gazu nie mam. I to jest dzisiaj dla nas jak gdyby podstawowy problem fajnego programu, bo ciężko nie powiedzieć o tym, że wreszcie zaczęliśmy w tym kraju systemowo rozwiązywać problem smogu, bo dotychczas o nim mówiliśmy i niektóre samorządy próbowały coś zrobić. Natomiast dzisiaj Narodowy Fundusz, wojewódzkie fundusze wreszcie zaczęły robić coś systemowo. No, w najgorszym czasie rozmawiamy dla skuteczności tego programu.
Ja myślę, że można by było uprościć procedurę. To zachęcałoby, mimo tej niepewności mieszkańców, zachęcałoby ich do tego, żeby wystąpić z wnioskami i wymieniać źródła ciepła.
Tomasz Siekierkowski z Urzędu Miasta w Bytomiu Odrzańskim.
Chciałem też powiedzieć o pracy pani Ani, bo to nie tylko pomoc w wypełnianiu wniosków, ale udzielonych konsultacji było aż ponad 300. Ona musi też docierać do różnych rejonów gminy, zachęcać, promować ten program, informować mieszkańców, także działania były w terenie.
Były billboardy w mieście, dużo spotkań informacyjnych, co pewien czas są organizowane, czy w sali Domu Kultury, czy na terenie wiejskim. Czyli naprawdę, jak na mały samorząd, to wydaje nam się, że udało się trafić do większości zainteresowanych mieszkańców. Jeżeli było 300 konsultacji i 4 złożone wnioski, to znaczy, że dalej ten program nie jest taki, który by mógł rewolucyjnie zmienić sytuację. Ale co pewien czas mamy jego zmiany, jego dostosowanie do warunków, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że zmieniono kryteria dochodowe, wprowadzano zaliczki, coś co powodowało, że ten program tej biedniejszej części społeczeństwa nie miał szansy na realizację. Także mamy nadzieję, że cały czas on będzie modernizowany, dostosowany do panujących warunków, do tej nieszczęsnej ceny gazu i może kiedyś, panie redaktorze, spotkamy się. Mam jeszcze nadzieję, że pan w pracy, ja na swoim stanowisku i powiemy sobie, że 90% źródeł ciepła w Bytomiu nie jest związanych z węglem.
Pokonaj smog.
Czym pani ogrzewa mieszkanie?
Węglem. Na razie węglem, ale szykujemy się do gazu.
Nie przerażają pani koszty gazu?
Węgiel też jest drogi. A czymś trzeba ogrzewać.
Czym pani ogrzewa?
Drzewem i węglem.
A pani?
Też drewnem i węglem, no.
A myślą panie o wymianie źródeł ciepła?
No tam na razie nie.
Na razie też coś nie, na razie nie, tak.
Wystarczy
ale
to, co mamy.
Było i mamy.
Dzień dobry, po tej stronie Renata Wcisło. Dzisiaj jesteśmy w Iłowej, w Urzędzie Miasta w Iłowej, a moimi rozmówczyniami są sekretarz gminy
Altona Slipaczek-Jurek
i
Magdalena Grzywaczyk, kierownik referatu ochrony środowiska i planowania przestrzennego.
Dziś rozmawiamy o ekologii. Jak to z tą ekologią w gminie Iłowa jest? Czy mieszkańcy chętnie wymieniają ogrzewanie na to bardziej ekologiczne?
Myślę, że mieszkańcy gminy Iłowa są osobami czy mieszkańcami też bardzo świadomymi, jeżeli chodzi o ekologię i też o kwestie ekonomiczne, które teraz są bardzo ważne w tym czasie, jeżeli chodzi o ogrzewanie budynków. My tutaj wcześniej już podjęliśmy jako gmina taki program Eko Iłowa. I w ramach tego programu Eko Iłowa Rada Miejska uchwaliła 3 programy, w ramach których nasi mieszkańcy gminy mogą skorzystać z dofinansowań z budżetu gminy Iłowa na realizację zadań proekologicznych, takie, które mają wpływ na ochronę środowiska bezpośrednio w naszej gminie, ale oczywiście wiemy, że te działania wpływają też na cały region.
Bierzecie też udział jako gmina w programie Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystko po to, żeby nasi mieszkańcy gminy mieli bardzo ułatwione zadanie, jeżeli chcieliby skorzystać jeszcze z programu właśnie rządowego. W tym celu powołaliśmy u nas w urzędzie tutaj punkt taki konsultacyjny. W tym punkcie konsultacyjnym są dwie osoby, między innymi pani kierownik, pani Magdalena Grzywaczyk, która na bieżąco pomaga mieszkańcom w wypełnianiu wniosków, ale myślę, że również, co istotne, pomaga w rozliczaniu tych dotacji, która zawsze jest taką bardziej problematyczną kwestią rozliczenia tych pieniędzy, które mieszkaniec dostał.
No właśnie, powiedzmy, ogrzewam dom starym piecem, mało ekologicznym, chciałabym zmienić ogrzewanie na bardziej nowoczesne. Przychodzę do gminy i gdzie mam się zgłosić?
Do referatu ochrony środowiska przede wszystkim. Tak jak pani sekretarz powiedziała, mamy te dwa programy, więc Eko i Łowa i ten program Czyste Powietrze. Mamy ten punkt konsultacyjny uruchomiony od zeszłego roku, od poniedziałku do piątku tak naprawdę i tak w godzinach od 14 do 16 w poniedziałki i od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 12. Ale jeżeli jest taka potrzeba i mieszkaniec do nas na przykład zadzwoni, że w tych danych godzinach nie może do nas podjechać, jesteśmy otwarci i wtedy się umawiamy indywidualnie z taką osobą, tak, na pomoc, tak, na przedstawienie tych warunków programowych.
A znamy statystyki, ile kopciuchów w ostatnich latach, powiedzmy dwóch, trzech, zostało wymienionych w gminie?
No jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, to od początku współpracy gminy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zostało złożonych 14 wniosków. Praktycznie wszystkie te wnioski obejmowały wymianę źródła ciepła. Także możemy bezpośrednio powiedzieć, że te 14 piecy, tak, zostało wymienionych na piece ekologiczne. Jeżeli chodzi o ten nasz program...
Albo w ogóle na ogrzewanie, bo to przecież może też być fotowoltaika, prawda?
Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o program nasz gminny, to tylko i wyłącznie w tym roku zostało podpisanych 38 umów na działania z zakresu ochrony środowiska dotyczących wymiany źródeł ciepła. Musimy jeszcze dodać, że również w tamtym roku realizowaliśmy już ten program, bo jego początek był w 2021. Także w 2021 około 20 piecy również zostało wymienionych, czy tych źródeł ciepła na gaz lub też na inne źródła pompy ciepła lub też gazowe lub na paliwo stałe, ale klasy piątej kotły.
Wydaje mi się, że to bardzo dużo. Ile gmina Iłowa liczy?
Około 6,5 tysiąca mieszkańców.
A możemy powiedzieć, która wieś, która dzielnica jest najbardziej ekologiczna?
Takich pomiarów tutaj nie prowadzimy. Praktycznie, jeżeli chodzi o te wnioski, to jest po połowie osoby z obszarów wiejskich i druga część to są mieszkańcy samej gminy Iłowa. Nie można tutaj gdyby statystycznie rozróżnić, że większym zainteresowaniem cieszy się wśród mieszkańców samego miasta, czy też sołectw, bo jest to praktycznie po połowie.
Myślę, że nowoczesne w budownictwie już nie mamy tego problemu.
To na pewno nie mamy wtedy takiego problemu z tym, że...
No musimy pamiętać, że każdy też dom oddawany do użytku musi odpowiednią klasę energetyczną spełniać, także jest odpowiednio też zaizolowany, odpowiednio ma parametry okien, ścian, co też wpływa na zapotrzebowanie na ciepło w takim domu. Jeżeli jest to, do tego dodajemy pompę ciepła, czy też inne ekologiczne źródło ciepła, no to wiadomo, że i koszt ogrzania takiego domu i też wpływ na środowisko ma bardzo duże, oczywiście bardzo pozytywne.
No właśnie, jakie źródła ciepła cieszą się największą popularnością, jeżeli mówimy tutaj o wymianie, ich wymianie z tych dwóch programów?
W tej chwili?
Musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o gaz, to tak naprawdę dostęp do gazu mają mieszkańcy miasta Iłowa. Natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich, sołectw, nie mają możliwości zmiany źródła ciepła na gaz. Dlatego też na obszarach wiejskich przede wszystkim są to wymiany na kotły, na paliwo stałe, ale klasy piątej lub też na pompy ciepła. Jeżeli mówimy o mieście tutaj Iłowa, to możemy powiedzieć, że w większości są to wymiany starych klas kotłów na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe, ponieważ tutaj jest możliwość podłączenia do gazu.
Wspomniała Pani tutaj o wymianie okien, bo przecież to nie tylko wymiana źródła ciepła, ale również termoizolacja, czyli na co dokładnie możemy otrzymać pieniądze, dotacje z programu.
Z programu Czyste Powietrze możemy otrzymać dofinansowanie zarówno do wymiany źródła ciepła, ale możemy połączyć też z termomodernizacją budynku, wymianą okien, drzwi. Można składać wniosek łącznie na te wszystkie zadania. Ale to tylko w tym programie Czyste Powietrze, bo z naszego gminnego programu to tutaj tylko na wymianę źródeł ciepła.
Proszę powiedzieć, od czego zależy, czy otrzymam dotację, czy nie?
W programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności pytamy mieszkańca, czy jest właścicielem budynku, na który składa, tak? Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze jest dla budynków jednorodzinnych, to przede wszystkim trzeba podkreślić. Jeżeli mieszkaniec jest właścicielem danej nieruchomości, kolejnym pytaniem bardzo ważnym jest kryterium dochodowe, tak? Bo w programie Czyste Powietrze z tego podstawowego poziomu mogą skorzystać osoby, beneficjenci, których dochód nie przekracza 100 tysięcy rocznie. Więc to są pierwsze podstawowe pytania mieszkańca zainteresowanego dotacją, tak? Czy jest właścicielem budynku i to jak kryterium dochodowe, dochód? Jak jest jego dochód, tak? Bo to jest to pierwsze kryterium. Oczywiście z programu Czyste Powietrze są trzy poziomy dofinansowania. Jest podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania, gdzie mogą duże dotacje mieszkańcy dostać, ale tej, żeby się załapać chociażby na ten podstawowy, to ten dochód 100 tysięcy rocznie nie może przekraczać.
Rozumiem, że najpierw muszę mieć pieniądze na inwestycje, bo zwrot następuje już po jej realizacji.
Tak. Dotacja jest na zasadach refundacji, czyli najpierw wydaję swoje pieniądze, a następnie ubiegam się o zwrot. Jeszcze jest taka możliwość w tych dwóch poziomach, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, tam gdzie ten dochód jest mniejszy, że jest również możliwość prefinansowania części tej dotacji, czyli otrzymania gdyby zaliczki na realizację tego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o dofinansowanie w naszym gminnym programie Ekoiłowa, czyli w tych trzech programach, czyli dofinansowanie do źródeł ciepła, dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych, dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystko mamy na zasadach refundacji, czyli mieszkaniec składa wniosek, my go oceniamy pod względem formalnym, pod względem merytorycznym, podpisywana jest umowa. Dopiero po podpisaniu umowy mieszkaniec kupuje piec, realizuje całość inwestycji, czy też montuje panele fotowoltaiczne, opłaca fakturę i następnie składa do nas wniosek o refundację swoich kosztów na podstawie podpisanej umowy i dopiero gmina sprawdza całość inwestycji, czy jest zrealizowana zgodnie z tym, co mieszkaniec zaplanował i wtedy przelewane są środki na konto.
Co jakiś czas informowaliśmy Państwa o zadaniach, jakie ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mariusz Herbut. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Każda instytucja ma po pierwsze misję i przedsięwzięcia, które są określane jako przedsięwzięcia priorytetowe. Jaką misję ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze?
Generalnie misję taką, aby wspierać różnego rodzaju inwestycje, jakość naszego środowiska. To jest zarówno i misja, i cel Wojewódzkiego Funduszu i tymi przesłankami się po prostu kierujemy i co roku określamy i Rada Nadzorcza to również nam zatwierdza.
Takie priorytetowe cele.
Listę, tak? Taką listę przedsięwzięć priorytetowych. I takich przedsięwzięć, można powiedzieć, takich priorytetów dziedzinowych mamy kilka. Między innymi ochrona atmosfery, czyli właśnie te zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji, ograniczanie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej. Także to jest pod tymi jakby hasłami odkrywa się duża gama po prostu różnych przedsięwzięć takich w zakresie likwidacji niskiej, wysokiej emisji. Ale też mamy racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, I tutaj mamy inwestycje, czy finansujemy zadania wynikające z planów gospodarki odpadami, czyli te, które województwo lubuskie tworzy, wojewódzkie plany WPGO, wojewódzkie plany gospodarki odpadami. I w ramach tych, no, na przykład punkty selektywne, finansowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, tak zwane PSZOKi, ale też rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych. Także tych, no zdarza się jeszcze, ubiegłym roku mieliśmy, czy finansowaliśmy kilka zadań właśnie z zakresu rekultywacji takich dzikich składowisk odpadów na terenie naszego województwa. Utworzyliśmy taki swój program w tym zakresie dotacyjny i tutaj mieliśmy kilka zadań z gmin zgłoszonych, ale mamy też ochrona wód, czyli tutaj mówimy...
Rzeki, jeziora, czyli, wody podziemne, tak?
Czyli tutaj mamy bardziej ochrona wód, to jest związana z gospodarką ściekową bardziej. To jest budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa systemów kanalizacyjnych, budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Także inwestycje dotyczące zagospodarowania jakby ścieków i osadów ściekowych, również i wód opadowych, także... Tu jest również gospodarka w przedsiębiorstwach, ta ściekowa, gdzie też firmy czy przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę właśnie swojej substancji w postaci istniejących oczyszczalni ścieków przemysłowych czy funkcjonujących na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Tak, aby po prostu odpowiadały tym już przepisom zgodnym na chwilę obecną, zgodnie z rozporządzeniem jakości odprowadzanych ścieków. Ale mamy również też takie międzydziedzinowe, to jest monitoring środowiska, to jest edukacja ekologiczna, to są zagrożenia środowiska. Na Radzie Nadzorczej przyjęliśmy taki program, regionalny program edukacji ekologicznej. To będzie skierowany do takie troszkę, no można powiedzieć, większe, bo budżet tego programu na nasze województwo na 2 lata to jest 3,5 miliona. Także będziemy powoli ogłaszać konkurs na różnego rodzaju właśnie zadania propagujące kulturę, można powiedzieć też i taką ekologiczną, funkcjonowanie czy propagowanie jeszcze szersze programu Czyste Powietrze, czy programu usuwania wyrobów zawierających azbest, bo taki też program i zachęcamy tutaj samorządy do tego, aby składały wnioski o dofinansowanie, wpływają już te wnioski, jak wiemy do 2032 roku powinno w Polsce tego azbestu, czy nie powinien być zutylizowany. Także tutaj ta edukacja w naszej ocenie,
także...
dokładnie to jest skierowane do szkół, to jest do organizacji pozarządowych. Także tutaj można powiedzieć jest pewna gama. Na dniach będziemy po prostu ogłaszać to i szerzej informować, czy to na naszej stronie, czy być może to będzie też temat zgłębienia do tego tematu w następnej rozmowie. Także tutaj... Generalnie wychodzimy z założenia jako wojewódzki fundusz czy zarządy. Musi być mocny nacisk właśnie na tą edukację ekologiczną od tych najmniejszych, ale też w tych szkołach ponadpodstawowych, bo jak coś zaczniemy po prostu wpajać...
Czym skorupka zawodu nasiąknie, tak?
Dokładnie tak. To chociażby propagowanie... właśnie oszczędzania nośników energii, czyli propagowanie tych działań, które powodują, że zapotrzebowanie naszych budynków do ogrzewania po prostu wymaga przeprowadzenia właśnie gruntownego takiego przeglądu i termomodernizacji, ale to się wiąże z tym, że później mamy oszczędności w kieszeni. No bo jeżeli mamy mniejsze zużycie gazu, mniejsze zużycie węgla czy peletu,
czy paliwa,
czy oleju opałowego, czy ogrzewania na prąd, to jest to tylko i z korzyścią dla środowiska, ale również z korzyścią dla naszego portfela.
Powiedział pan o różnych działaniach. Czy te działania są
przez Was adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, czy też do firm, czy instytucji i samorządów.
Ale mówimy tutaj o tych działaniach priorytetowych. Nie, no to są skierowane działania do, no głównie do, można powiedzieć, do samorządów, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową. Jeśli chodzi o ochronę atmosfery, również, bo tutaj też można skorzystać na poprawę substancji, czyli budynków użyteczności publicznej w samorządach, czyli poprzez termomodernizację, czyli znowu mówię tutaj o tej efektywności energetycznej, ale również jest to skierowane do osób fizycznych, do przedsiębiorstw. No, tutaj coraz więcej też zgłaszają się o dofinansowanie przedsiębiorstwa, czy spółki prawa handlowego funkcjonujące na podstawie właśnie takiej formuły na budowę instalacji, dużych instalacji fotowoltaicznych. Także nie zamykamy się tylko na samorządy na przykład, czy tylko na tego Kowalskiego. Próbujemy wyjść z ofertą dosyć szeroko. Mówię tutaj również do tych przedsiębiorców, no ale również tutaj bardzo mocno od dobrych paru lat w tej dziedzinie zagrożenie środowiska, czyli mówimy tutaj o finansowaniu czy to ochotniczych straży pożarnych, czy państwowych straży pożarnych, czy to w sprzęt taki ochrony osobistej, czy technicznej, czy to w postaci samochodów ratowniczo-gaśniczych. Także tutaj od kilku ładnych paru lat bardzo mocno poprawiamy warunki, można powiedzieć, pracy, ale też i bezpieczeństwa tych właśnie strażaków czy druhów ochotników. Również no, dosyć mocno wspieramy, chociażby ostatnio też podpisaliśmy z Rzeczpospolitą Ptasią, czyli Ujście Warty, umowę na dofinansowanie. Właśnie tutaj finansowaliśmy zakup 60 lornetek i dwóch lunet, które no, są wykorzystywane w takiej właśnie w takiej edukacji, takiej nauki o środowisku, o przyrodzie poprzez jego obserwacje właśnie na tej Rzeczpospolitej Ptasiej.
A kto może składać wnioski, jeżeli chodzi o listę priorytetową? Rozumiem, że są zalecenia Ministerstwa Środowiska, ale czy to znaczy, samorządowcy na przykład mogą zasugerować pewnego rodzaju rozwiązania?
Nie, to są w prawie ochrony środowiska, uzgadniamy z listę zadań priorytetowych i to uzgadniamy z Narodowym Funduszem, uzgadniamy to z Wodami Polskimi, także tutaj ministerstwo, także tu jest taka, można powiedzieć, gama tych. No i oczywiście to później idzie, zarząd składa wniosek na Radę Nadzorczą i tutaj Rada Nadzorcza zatwierdza, bądź no, ma takie prawo dokonać pewnych korekt w zapisach tych listach priorytetowych.
Proszę powiedzieć, jeszcze przypomnieć, bo o tym kiedyś rozmawialiśmy już, o finansowaniu, bo te wszystkie działania wymagają środków, tak?
Dokładnie tak. I tutaj finansowanie jest, czy generalnie mamy finansowanie w formie pożyczki oraz dotacji. I tu, jeśli chodzi o te kredyty w Banku Ochrony Środowiska, to jest w postaci dopłat, ale to jest, można powiedzieć, też forma dotacji, która jest przekazywana. No, szereg zadań mamy dotacyjnych, ale mamy też no, tą kwestię pożyczkową dosyć mocno. No jednak my jako Wojewódzki Fundusz no, nie jesteśmy jakoś nadzbyt bogatym funduszem, tak bym powiedział, bo środki nasze pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z tytułu kar, jakie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na podmioty, które no, gdzieś tam trują czy zatruwają środowisko, to tych środków, no mówię, nie ma aż tyle, ale jak tak Można prześledzić nasze sprawozdania z działalności, są na naszej stronie, to tych środków naprawdę i dotacyjnych sporo idzie, bo to i na parki krajobrazowe, tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, czy parki narodowe, jak jest Ujście Warty, czy ale też i na druhów ochotników Straży Pożarnej. Ale w różnych kwestiach mamy 50%, mamy 80%, mamy 100%, bo również w formie przekazania środków finansujemy państwowe jednostki budżetowe, czyli tutaj zakupy na przykład czy samochodów hybrydowych, czy elektrycznych dla Policji, Straży Pożarnej Państwowej, dla Inspekcji Transportu Drogowego, bo również w roku ubiegłym finansowaliśmy. Także i tu mamy 80% kosztów kwalifikowanych do finansowania.
Co roku powstaje ta lista priorytetowa?
Ona co roku jest uzgadniana, ale można powiedzieć te dziedziny, czyli ta ochrona atmosfery, racjonalne gospodarowanie odpadami, czy gospodarka wodna, czy bioróżnorodność, czy ten monitoring, to mogą tam się po prostu różnić pewnymi zapisami, pewne sugestie właśnie, czy to Wody Polskie, czy Narodowy Fundusz ma, jeżeli ma, to uwzględniamy, bądź po prostu twierdzimy, że jednak w naszej ocenie tak jest lepiej i tak przedstawiamy Radzie Nadzorczej.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Mariusz Harbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Pokonaj smog.
Na zakończenie audycji jeszcze kilka informacji o działaniu ogniw fotowoltaicznych.
Ta energia bierze się ze słońca, czyli z promieniowania słonecznego, które w ogniwie fotowoltaicznym, energia fotonu, jest zamieniana w energię elektryczną w układzie półprzewodnikowym. W zamkniętym obwodzie oczywiście powoduje to przepływ ładunków elektrycznych, które generują nam prąd.
Zestaw fotowoltaiczny od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub kompletna elektrownia. Takie ogłoszenia pojawiają się coraz częściej w związku z dofinansowaniem tych inwestycji w programach Mój Prąd i Czyste Powietrze. Czy warto zakładać taką instalację fotowoltaiczną na własnym dachu? Jakie urządzenia wybrać tak, by najszybciej zwróciły się koszty inwestycji? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. A naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcin Jarnut. Tak zdecydowanie by pan radził, żeby ludzie zakładali takie ogniwa fotowoltaiczne, czy raczej jeszcze poczekać, bo może jakaś, odkrycie technologiczne będzie takie, że będzie to po pierwsze dużo tańsze i prostsze w montażu. Chociaż już teraz pojawiają się w różnych sklepach, w różnych placówkach handlowych takie zrób to sam, czyli ogniwa fotowoltaiczne, które można założyć własnoręcznie.
Zdecydowanie nie polecam montażu samemu takich urządzeń ze względu także na wymagania, które obowiązują przy przełączaniu tego typu instalacji do sieci i należy je jednak powierzyć instalatorom, którzy są w stanie zapewnić nam odpowiednią jakość takich połączeń, ale także legitymują się odpowiednimi uprawnieniami, także zwracam na to uwagę. Natomiast oczywiście zachęcam do instalacji tego typu urządzeń. Ja myślę, że już nie ma na co czekać. Mówią o tym zarówno względy ekologiczne, jak i względy finansowe ze względu na
te dopłaty różne,
ceny energii, ale także zachęty ze strony państwa, które pojawiają się coraz częściej.
Proszę w takim razie wyjaśnić, jak działa taka instalacja fotowoltaiczna, skąd ta energia się, ten prąd tam bierze?
Najprościej można powiedzieć, że ta energia bierze się ze słońca, czyli z promieniowania słonecznego, które w ogniwie fotowoltaicznym, energia fotonu, jest zamieniana w energię elektryczną w układzie półprzewodnikowym. W zamkniętym obwodzie oczywiście powoduje to przepływ ładunków elektrycznych, które generują nam prąd, tak można najprościej powiedzieć.
I ten prąd generowany jest tylko i wyłącznie pod wpływem promieni słonecznych?
Tak można powiedzieć. Istnieją takie technologie, że jeżeli wyjrzymy za okno, tak, oczywiście nie mamy promieniowania bezpośredniego w tej chwili, ale w przypadku technologii amorficznych, ja myślę, że nawet promieniowanie rozproszone i w tym zakresie widma, takie ogniwa są w stanie generować już energię elektryczną.
I takie płyty właśnie z tych ogniw fotowoltaicznych kładziemy najczęściej, mówi się, na dachu. Dlaczego akurat na dachu? Dlatego, że jest najwyższy.
wyżej. Znaczy, przemawiają za tym pewne warunki związane z zacienieniem. Tak? Takie ogniwa działają efektywnie wtedy, kiedy są pozbawione pewnego rodzaju przeszkód naturalnych czy sztucznych, które występują w środowisku zurbanizowanym. W związku z tym,
czyli cienia nie ma po prostu.
Dokładnie tak. W warunkach częściowego zacienienia takie panele fotowoltaiczne, tak, w zależności od ich konfiguracji, w mniejszym lub w większym stopniu tracą zdolność do generacji energii elektrycznej.
Ale przecież dachy są pod różnym, po pierwsze pod różnym kątem i różnie usytuowane.
Oczywiście, że to ma znaczenie. Optymalnym takim ustawieniem w przypadku naszej akurat położenia, w jakim znajduje się Polska, to jest oczywiście ekspozycja na stronę południową i ustawienie, jeśli chodzi o taki optymalny kąt dla instalacji, które instalowane są na stałe, to jest 36 stopni.
Ale jeżeli ktoś ma inaczej, to można zmienić położenie tych ogniw fotowoltaicznych?
Są specjalne konstrukcje, które to umożliwiają. Umożliwiają także montaż na ścianach, na dachach płaskich, także tutaj z tym akurat problemu nie ma. Natomiast jeżeli się zdecydujemy na montaż równolegle z połaciami dachowymi, oczywiście to nieoptymalne ustawienie spowoduje, że w pewnym stopniu będziemy narażeni na to, że ten uzysk energetyczny będzie odpowiednio mniejszy.
Same ogniwa, same panele, To nie wszystko, praktycznie to cała instalacja.
Oczywiście,
musi być.
Tak.
Co wchodzi w skład takiej instalacji?
Ogniwa fotowoltaiczne generują energię prądu stałego. W związku z tym, żeby można było ją sprząc z siecią elektroenergetyczną prądu przemiennego, no to potrzebujemy takiego urządzenia, jakim jest falownik, który jest w stanie nam zafalować, można powiedzieć tak kolokwialnie, tą energię, czyli spowodować, że to z tego prądu stałego zamienimy tą energię
taki,
na energię,
jaki mamy w gniazdku, tak?
Dokładnie tak, o znormalizowanych parametrach. Potrzebujemy jeszcze, jeżeli chcemy efektywnie korzystać z takich paneli, potrzebujemy, żeby to nasze urządzenie sprzęgające ten falownik wyposażone był w tak zwany regulator MPPT. To jest takie urządzenie wewnętrzne, które poszukuje maksymalnego punktu pracy.
Co to znaczy?
Znaczy to tylko tyle, że ogniwa fotowoltaiczne są dosyć, można powiedzieć, miękkimi źródłami, czyli pobór energii z nich, pobór prądu powoduje, że napięcie na ich zaciskach zaczyna gwałtownie maleć po przekroczeniu właśnie tego punktu mocy maksymalnej. No i nie wykorzystujemy ich wtedy optymalnie, czyli w zależności od chwilowego natężenia oświetlenia, czyli natężenia promieniowania słonecznego, tak dopasować pobór energii z takiego ogniwa, żeby ono zawsze pracowało w tym punkcie mocy maksymalnej.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam do wysłuchania audycji Pokonaj Smog już za 2 tygodnie. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.